drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu, nasze czwarte spotkanie z Wielkopolskim Lasem. Zaczynamy w leśnictwie rozmarynów, za opłotkami niemalże Żerkowa. Gospodarzem naszym jest dzisiaj leśniczy Jacek Gola. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Jeszcze na dobre nie ruszyliśmy na spacer, a już zatrzymaliśmy się, bo cały czas jeszcze mamy pod stopami śnieg, chociaż jest go coraz mniej. No jest bardzo wilgotny i pięknie odciśnięte ślady w tym śniegu. Co to za zwierz tutaj się przechadzał?
To są tropy właściwie, bo rozróżniamy ślady i tropy. Tropy to są odciśnięcia łap, czy powiedzmy racic, w każdym razie stóp. A ślady to są na przykład ślad żerowania, powiedzmy gdzie się zwierzę położyło, to tym się to mniej więcej różni.
O, dziękuję za wyjaśnienie.
To są właśnie ślady lisa, sobie tutaj sznurował, bo jak sobie stawia łapkę za łapką, to się nazywa, że sznuruje.
Czyli idzie spokojnie?
Idzie sobie spokojnie i węszy, nasłuchuje, szuka czegoś do zjedzenia. Trochę lisów tutaj bywa, bo jest grunt dość piaszczysty i mają nory, powiedzmy łatwość wykopania nory. Mają po prostu łatwość wykopania sobie chałupy.
Okej, czyli można powiedzieć, że panują tu u pana dobre warunki mieszkaniowe dla lisa.
Raczej tak.
W każdym razie zapraszamy tutaj lisik deweloperów. Można tu tworzyć nory dla lisów. Na pewno będą miały wzięcie.
Jak najbardziej.
Ruszamy. Bardzo poszatkowany jest ten śnieg przez te przechodzące lisy, widzę.
Tak, i lisy, tutaj też widać tropy zająca. Kicał sobie troszkę szybciej niż spokojniej. Lisy też jedzą zające.
Panie Jacku, tak sobie teraz pomyślałem, patrząc na drogę, którą my przebyliśmy, że my też na śniegu zostawiamy tropy i sobie wyobrażam takie dwa lisy, które sobie idą i mówią: o kurczę, tutaj mamy tropy człowieka.
Jak najbardziej. Lis raczej, jeżeli napotyka na ślady człowieka, to od razu ucieka. Jeżeli są dość świeże, zaczyna biec, uciekać, tak jakby nie wiem, człowieka spotka faktycznie.
Drzwi do lasu.
Pięknie kołują nad lasem kruki tutaj.
Tak, to jest właściwie ich czas już godowy. Styczeń, one dość wcześnie zaczynają i budowę gniazda, i zdaje się lęgi. To już dla nich czas, tym bardziej, że się ociepliło, mamy właśnie odwilż.
Para nam się pokazała, która razem, a osobno, osobno, a razem tutaj sobie fruwa. To są te właśnie ich zaloty.
No, zabierają się dość wcześnie właśnie za lęgi. Zawsze się zastanawiałem, że jest już chłodno, one już jaja znoszą i zaczynają wysiadywać, bo to już taki czas.
Tutaj widzieliśmy przed chwilą taki lot równoległy dwóch ptaków. Taki rodzaj tańca szybkiego, bym powiedział.
Tak, znaczy tak. No myślę, że taki taniec, proszę pana, zacieśnia więzi. Niekoniecznie erotyczne. Tutaj słychać myszołowa w tej chwili, zwyczajnego. Też ociepliło się zapewne i odczuwają już to troszeczkę jak wiosnę, podejrzewam. Myślę, że nie umieją liczyć czasu, więc dla nich każde ocieplenie to jest okazja, żeby się troszeczkę poruszać.
Czy kruki to jedyne ptaki, które tutaj u pana składają jaja zimą?
Tak, ale zdaje się, że bielik składa jaja też na pograniczu, powiedzmy, wiosny, zimy. Przystępuje dość wcześnie do lęgów, ale są ptaki, które u mnie nie występują raczej, aczkolwiek zdarzało mi się je widzieć w sąsiednich leśnictwach. Krzyżodzioby, bodajże ich trzy gatunki w Polsce, i one właśnie zaczynają gniazdowanie w zimie.
Powiedzmy sobie szczerze, dla takiego ptaka złożenie jaj zimą i zapewnienie im ciepła, no to jest wyzwanie duże.
Tak, tak, jak najbardziej. Logistyczne i fizyczne i wszelkie inne.
Czyli pełen podziw.
Jak najbardziej. Jesteśmy pod wrażeniem.
Brawo, kruki.
Drzwi do lasu.
A tutaj mamy coś, co jest naszym przekleństwem. Nie wiem, myślę, że nie tylko w Jarocinie, to jest czeremcha amerykańska. Gatunek sprowadzony właśnie ze Stanów. Zgodzić się trzeba, że jest ekspansywny i spełniał na początku rolę podszytu, ale myślę, że gdyby sadzono jarzębinę, również by się dobrze spisała, czy trochę świerka. A jest tak ekspansywna, że jak się ją zetnie, to z odrości, z korzeni odrasta tego jeszcze co najmniej z 10 razy tyle, jak nie więcej. Ptaki zjadają nasiona, rozsiewając w miejscach, w których ona na przykład nie rosła. I to jest niedobre zjawisko, jeśli chodzi o czeremchę, że ona, jeżeli już wyrośnie, to tak skutecznie zadaszy runo czy spód lasu, że tam światło nie dociera i wyginął to na przykład wrzos zwyczajny, którego tu trochę było, jak zacząłem pracować w lasach, to pamiętam tą powierzchnię. Wyginie również konwalie, no i wyginą również chytak, jak na przykład bielistka siwa, której też tu trochę było, a teraz występuje tylko gdzieś, nie gdzieś tam, gdzie troszeczkę słońce się przedziera do spodu lasu.
Bielistka siwa?
To jest taki kobiercowy meszek, dość gruby, który magazynuje wodę i jest seledynowo-dekoracyjna bardzo.
Proszę Państwa, ta czeremcha powoduje, że las, który jeszcze kilka lat temu był wdzięczny w spacerowaniu przezeń, teraz staje się trudny do przebycia. Trzeba się przeciskać. Ja tutaj właśnie przeciskam się, czapkę zgubiłem, słuchawki mi odpadły, bo takie naturalne przeszkody pojawiają się w tych naszych borach.
No co zrobić? No, nie jesteśmy w stanie już pewnie w tej chwili, powiedzmy, spowodować, żeby tej czeremchi się pozbyć. No musimy jakoś tam walczyć. Są młode lasy, które sadzimy i tam wycinamy ją.
Kiedy 3 tygodnie temu byliśmy w Błażejewie, tam słyszeliśmy o innych intruzach z Ameryki, to znaczy o jenocie i norce amerykańskiej, które też po lasach naszych się panoszą. Tutaj mamy takiego intruza roślinnego, a jak one się tutaj dostały, to nie wiemy.
No najgorsze jest to, że leśnicy to zaczęli sadzić w pewnym okresie czasu, licząc na to, że stworzą, powiedzmy, doskonały podszyt, bo szczerze powiedział, do spory opad liści produkują ściółkę, ubogacają dno lasu, także powinna się poprawiać struktura gleby.
I trochę zachowała się jak ten gość, którego serdecznie zaprosiliśmy do domu, a który tak się rozgościł, że nie możemy go teraz się pozbyć.
Tak, tak to mniej więcej wygląda.
Jeszcze nam z lodówki wyjada.
Tak, najbardziej. Bo wiadomo, że jeżeli jest tego mnóstwo w lesie, musi czerpać z pokładów glebowych, zubażając w związku z tym glebę i powodując, podejrzewam, też troszeczkę gorszy wzrost gatunku, który chcemy tutaj, powiedzmy, docelowo uzyskać.
Do lasu.
Jesteśmy niemalże w takim mateczniku tutaj u pana, pod gniazdem bociana czarnego.
Tak, to już właściwie są resztki gniazda, bocian się wyniósł. I mówię, w chwili, gdy już ptaki się wynoszą, nie gniazdują, to te gniazda jakoś zadziwiająco szybko ulegają zniszczeniu. Pewnie w związku z tym, że nie są remontowane i procesy gnilne tam ulegają po prostu zepsuciu. O, dzięki tym bocianom, dzięki akcji obrączkarskiej, dowiedziałem się, że występują u mnie między innymi jeszcze piskorze, rybki, których nie widziałem lata całe. I też, co jest dziwne, jeżeli młode, które były obrączkowane, zrobiły jakąś wyplówkę pokarmu, który przyniósł im ojciec czy matka, nigdy jeszcze nie spotkałem w tym pokarmie żaby. Były albo drżownice głównie, albo właśnie te rybki.
Spoglądając teraz w górę przez lornetkę, widzę, że tym budulcem gniazda bociana czarnego są nie tylko gałęzie. Widzę jakieś strzępy worków, folii.
To jest właśnie ta beztroska, powiedzmy, ludzi, którzy właśnie zostawiają różne śmieci gdzieś na polach czy w lesie. Przecież bocian oprócz gałązek drobnych w środku jednak wyściela gniazdo jakimś, powiedzmy, mchem czy trawami. No i to pewnie mu przypomina troszeczkę budulec, który jest miękki, powiedzmy.
I teraz oto może się okazać, że te naturalne składniki spadną, wtopią w środowisko, a te fafloce sztuczne tam będą wisiały na tej gałęzi.
Tak, jak najbardziej. Taką, powiedzmy, klasyczną śmieciarą, jeśli chodzi o budowę gniazda z takich odpadów i śmieci, jest kania rdzawa, której gniazdo też mamy tutaj na swoim terenie. I ona właśnie szczególnie jakoś tak lubi jakieś kawałki szmat, worków foliowych, takich śmieci do budowy gniazda.
Czy możemy przypuszczać, że ona to znajduje po prostu w lesie?
Myślę, że tak i nie tylko.
Niestety.
No to jest taka nasza, mówię, bolączka, nie tylko leśników z Wielkopolski. Mnóstwo pieniędzy na to wydajemy, na uprzątanie i wydaje się, że końca nie widać tego procederu.
Potrafi pan powiedzieć, dlaczego ta rodzina bociana czarnego z tego dębu się wyniosła, wyprowadziła?
Trudno mi powiedzieć, bo gniazdo bielika, które na moim terenie występuje, jest dość daleko od tego miejsca. Chyba, że gdzieś po drugiej stronie warty może występować jakieś gniazdo bielika.
Ale generalnie, kiedy bielik założy blisko gniazdo, tak, to tak. Bocian czuje się czasie już takim wyproszonym.
Tak, jak najbardziej. Miałem gniazdo właśnie w tamtym uroczysku, też bociana czarnego. Nagle mi się wyniósł, nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero jak zobaczyłem młode bieliki już po wylocie z gniazda, no to już samoistnie musiał się wynieść, bo raczej nie pozwoliłbym mu gniazdować tak blisko siebie.
I tu z tego miejsca, spod dębu, na którym jeszcze jest znikające gniazdo bociana czarnego, do usłyszenia mówi Rafał Regulski i mój gość, nasz gospodarz, leśniczy leśnictwa rozmarynów, Jacek Gola.
Bardzo mi było miło, wszystkiego dobrego, Dasz bur.
Dasz bur, do usłyszenia za tydzień.
Drzwi do lasu.